Stany Zjednoczone przez wiele dekad były postrzegane jako ziemia obiecana dla wielu ludzi z różnych zakątków świata. To miejsce, które oferowało możliwość korzystania z życia, wolności oraz możliwości posiadania marzeń. Historia imigracji do USA jest zagmatwana, złożona, a momentami wręcz tragiczna. Pierwsze fale imigracji miały miejsce w XIX wieku, kiedy to Europejczycy uciekali przed ubóstwem, prześladowaniem oraz wojnami. Przybysze z Irlandii, Niemiec czy Włoch, a nawet z Polski, szukali w Stanach Zjednoczonych nie tylko pracy, ale również schronienia. Dla wielu z nich Ameryka była symbolem nowego początku, gdzie każdy ma dostęp do realizacji swoich marzeń i sukcesów. W XX wieku, po obydwu wojnach światowych oraz kryzysach ekonomicznych, USA stały się celem dla wielu grup, w tym Żydów uciekających przed Holokaustem oraz ludzi z krajów latynoamerykańskich, Azji czy Afryki. Wiele z tych osób przybywało do wyśnionej krainy w poszukiwaniu wolności i bezpieczeństwa. Amerykański sen, który obiecywał, że ciężką pracą można osiągnąć wszystko, był dla wielu z nich kuszącą perspektywą. W miastach takich jak Nowy Jork, Chicago czy Los Angeles powstawały społeczności imigranckie, które miały ogromny wpływ na rozwój kraju, ale także jego kulturę i tradycje. Ja nazywam się Michał Barton i witam wszystkie misie kolorowe licznie zgromadzone przed radioodbiornikami. Przed Wami kolejny odcinek konkretnych rozmów o książkach. Dzisiejszego wieczoru połączymy się z Los Angeles w Kalifornii, gdzie mieszka mój dzisiejszy gość, autorka podcastu True Crime Stanowo oraz autorka wydanej niedawno jeszcze gorącej książki pod tytułem Amerykańskie obrazki, która jest przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy. Odległość z Warszawy do Los Angeles wynosi w prostej linii 9631 km, więc mam nadzieję, że połączenie będzie zadowalające. Nie przedłużajmy zatem, zaczynajmy! Pani dorobek świadczy o Pani wszechstronności i wielkich uzdolnieniach, począwszy od muzyki, poprzez informatykę, podcasty i na literaturze, skończywszy. A może o czymś zapomniałem?
Zapomniał Pan o mordercach.
No tak. Żartuję
trochę. Ale, ale no tak. Chociaż to się trochę wiąże z literaturą, ponieważ ja kończyłam polonistykę i czytam tam bardzo dużo książek i wtedy czasami takich, których wcale nie chciałam czytać i to wzbudzało we mnie różnego rodzaju mordercze instynkta, więc to się trochę może wiązać z literaturą. Zawsze staram się czerpać z życia pełnymi garściami. No i później mam tych garści bardzo dużo i później są takie efekty. Że siedzę, nagrywam jakieś podcasty, piszę jakieś książki.
Jak Pani sądzi, czy wszechstronna aktywność jest związana przede wszystkim z Pani kreatywnością, czy z jakimś wewnętrznym niepokojem, ciągłym szukaniem dziedziny idealnej, a może jest związana z czymś zupełnie innym?
Czy jest jakiś niepokój? Raczej kwestia takiego głodu wiedzy. Jakby moja babcia mi zawsze mówiła, że po prostu jak kładziesz się spać, to pamiętaj o tym, żeby pamiętać, że tego dnia czegoś się nowego nauczyłaś. No i to fajnie działało, jak się miało 7 lat i 8 lat, bo się nauczyło, nie wiem, trzeba pisać literkę za wyjazdkiem, a teraz już jest problem, nie? Teraz trzeba coś wymyśleć, coś, czego się nowego dowiemy. I dziś mi się to wbiło do głowy i zawsze staram się czegoś nowego każdego dnia dowiedzieć. Nawet jeżeli jest to jakaś informacja kompletnie nieprzydatna mi w życiu. Na przykład o, nie wiem, o życiu seksualnym dziobaku. Wtedy też się czegoś ciekawego dowiedziałam. Ale jestem po prostu zawsze uwielbiałam się dowiadywać nowych rzeczy i uwielbiałam się uczyć. Niekoniecznie w szkole, bo w szkole to wiadomo, że bywały takie momenty, że nikt nas nie chciał się uczyć tego, co akurat nam zadano, ale uwielbiam się dowiedzieć nowe rzeczy, więc to jest to. To jest takie uzależnienie. Niektórzy są uzależnieni od różnych substancji, a ja jestem uzależniona od tego, żeby się dowiadywać różnych dziwnych rzeczy, które mogą niekoniecznie muszą się przydać. Czasami się przydają, a czasami nie.
Która z form aktywności jest Pani najbliższa? Na którą poświęca Pani najwięcej czasu?
Na aktywność zawodową, bo ja pracuję w grach komputerowych, więc niestety zajmuje mi to potwornie dużo czasu, no ale to jakby z racji faktu, że no zarabiam pieniążki.
Jak ważni w procesach twórczych są dla Pani odbiorcy? Czy kształtuje Pani swoją kreatywność w oparciu o ich gusta? Czy ważne są dla Pani reakcje po publikacjach? Czy też dzieło zakończone uważa Pani za skończone?
Czasami się zastanawiam, czy ludzie, którzy mnie słuchają, będą zainteresowani takim, a nie innym tematem. Ale jeżeli chodzi na przykład o podcasty, czy jakieś teksty, to robię to, piszę, czy nagrywam wtedy, jak mam jakąś zajawkę, jak mam jakąś wizję, że po prostu muszę to nagrać, bo inaczej po prostu spłonę od środka. bo mnie to tak straszliwie zainteresowało. Więc zwykle jest to z nadzieją, że ktoś na to zwróci uwagę. To znaczy, że fajnie byłoby, że mam, może się spodoba. Ale jak się nie spodoba, to przynajmniej ja to z siebie wyplułam. Może w ten sposób. Czy patrzę na to, jeżeli chodzi o ich usta? Znaczy, nie sądzę tak do końca, że to nie jest najważniejszy faktor.
A jak to jest w przypadku podcastów?
Zawsze mam takie wrażenie, jak nagrywam podcast, że coś jeszcze mogłam powiedzieć. Sobie, kurczę, zapomniałam tego, albo zapomniałam tamtego. Ach, czasami jeszcze teraz, jak na przykład nagrywałam, bo kiedyś nagrywałam podcasty z wizją, wideo, no to było trudniej coś dograć. Teraz, jak jeszcze sobie przypomnę w trakcie montażu, to jeszcze czasami coś dogram, ale zdarza mi się, że mówię, o, mogłam jeszcze wyciągnąć taki wniosek i taki wniosek. Staram się wchodzić w dyskusję w komentarzach, żeby po prostu, żeby uzupełnić jakieś tam rzeczy, których zapomniałam dobrać, albo dopiero mi przyszły jakieś konkluzje.
A czyta pani komentarze pod swoimi filmami?
To zawsze czytam komentarze. Nie na wszystkie odpowiadam, ale zawsze czytam i jest mi bardzo miło, jak ktoś się pozytywnie wypowiada. Jestem zachwycona, jak ktoś chce ze mną wejść w polemikę, bo zaczęłam nagrywać ten podcast właśnie po to, żeby wejść z kimś w polemikę, żeby na przykład ktoś, uwielbiam dyskusje, które na przykład ktoś zwrócił uwagę i możemy po prostu wymienić poglądy z dwóch różnych stron. Natomiast to nie jest tak, że ja to nagrywam po to, żeby po prostu chwal się i patrzcie, jakie to wspaniałe.
W którymś ze swoich filmów powiedziała pani, że nie będzie mówić o zbrodniach Polski. Dlaczego?
Dlatego, że jest mi bardzo trudno dostać różnego rodzaju materiały. Niewiele jest książek true crime w Polsce wydanych. Jest problem, żeby dostać dostęp do akt. Ja staram się, żeby wszystko miało pokrycie, żeby były źródła, żeby była bibliografia. To ta polonistyka. Żeby każda osoba, nawet jeżeli wyciągam wnioski, mogła odwołać się do tych źródeł. Jeżeli ma ochotę, czas i zainteresowanie tą sprawą, to może po prostu sama taką sprawę, te wszystkie materiały, do których ja dotarłam, też wziąć sobie na wokandę, poczytać i być może wyciągnąć inne wnioski. Natomiast ze sprawami polskimi ja mieszkam za granicą już na ponad dekadę. No i później jakby nie do wszystkich materiałów polskich mam dostęp do telewizji, nie mam dostępu do jakichś playerów wideo, VOD nie mam dostępu, więc nawet nie mówiąc o jakichś gazetach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście istnieją VPN-y, natomiast staram się robić taki research, żeby po prostu jak najwięcej informacji zdobyć. Natomiast jest to o wiele łatwiejsze w perspektywie praw w kraju, w którym żyję, bo tutaj ten dostęp jest o wiele bardziej, może nawet nie wyłatwiony, ale trochę inny. Jest jakby to dla mnie łatwiejsze, żeby zadzwonić czy na komisariat policji, czy czasami nawet zadzwonić do detektywa, który prowadził daną sprawę. Nie wszyscy mi oczywiście odpowiadają, no bo mi mogą powiedzieć nie. A tutaj, jeżeli robiłam parę spraw polskich i no niestety wyglądało to w ten sposób, że mogłam niektórych materiałów znaleźć. Wiele rzeczy było takie, no czy ja mam jakieś tam legitymacje dziennikarza śledczego, no nie mam. Musiałam prosić bardzo dużo ludzi o przysługę, którą oczywiście byli wspaniali, pomogli, żeby tam gdzieś zadzwonili i tak dalej, żeby po prostu skontaktować się z danymi osobami, które mogły coś wiedzieć o sprawie. No ale to jest trudne i kłopotliwe. Poza tym wydaje mi się, że to też jest ciekawsze, że skoro mieszkam w Stanach i mogę powiedzieć o sprawach tutaj, powiedzmy, lokalnych dla mnie, że opowiadam też tłumacząc, staram się utłumaczyć właśnie taką amerykańską perspektywę. Więc jest jakiś taki dodana wartość. A wydaje mi się, że jest sporo podcasterów w Polsce, którzy robią świetną robotę, opowiadają o polskich sprawach, robią to z werwą, mają dostęp do wielu materiałów, do których ja nie mam dostępu. Więc czemu im wchodzić w konkurencję, skoro wygrywają już na starcie?
No właśnie. Czy myślała pani o tworzeniu podobnego podcastu, ale na rynek amerykański?
Kiedyś myślałam, wie pan, ale to mówiąc szczerze, to jest znowu zaczynanie od samego początku. A ja trochę ten podcast zaczęłam, dlatego że zauważyłam, że, ponieważ ja głównie mówię po angielsku, i zaczęłam zauważać, że po prostu brakuje mi słów, że nie do końca, że zaczyna mi się ten polski z angielskim mieszać. I zaczęłam się trochę obawiać, że tak będę się wysławiać za chwilę. jak taki, powiedziałabym, emigrant z dowcipów, prawda? O tym, jak to ktoś pojechał na 2 tygodnie do Chicago i już zapomniał składni polskiej. I zastanawiałam się, co mogę zrobić, żeby ten polski, jakby cały czas, bo język polski kocham miłością wielką, żeby go cały czas utrzymywać w formie. I po to ten podcast powstał. On jeszcze nie powstał wtedy, żeby, znaczy troszeczkę, żeby mówić o Stanach, trochę mówić o jakichś takich innych rzeczach. Kryminalnie to nawet nie było nawet w planie na samym starcie. Więc to była taka właśnie wartość dodana w robieniu tego podcastu. No a podcast na rynek amerykański, abstrahując od faktu, że to jest trochę inne podejście do tego typu spraw, trochę inna narracja, to byłoby zaczynanie wszystkiego od początku. No i jakbym się mogła zostawić swoje lisie kolorowe. Przecież wszystkim byłoby smutno.
Jest pani znana przede wszystkim jako youtuberka. Najpopularniejsze filmy umieszczone na profilu stanowo dotyczą true crime. Jednak nie wybrała pani tej tematyki na swój debiut pisarski. Dlaczego?
Dlatego, że były takie rozmowy, natomiast publikowanie książek true crime jest niezmiernie skomplikowane z perspektywy prawnej, finansowej, dlatego że, jak wiadomo, czytam sporo książek true crime i ja na przykład wolę, jeżeli w książce, która opisuje jakąś konkretną sprawę, są zdjęcia ofiar, są zdjęcia zbrodniarza, są po prostu te wszystkie elementy, czasami jakieś zdjęcia akt, ponieważ po prostu kwestia jest taka, że no wiadomo, że jeżeli czytamy na przykład o Tedzie Bundym, no to dobrze jest wiedzieć, jak on wygląda, tak, na przykład. Tym bardziej, że nie jest to jakaś straszliwie wielka tajemnica. Każdy, kto na dobrą sprawę czyta jakąś książkę, no może po prostu o jakimś mordercy, może sobie wejść w Google i sprawdzić w ciągu 5 sekund. Natomiast wydanie takiej książki tymi wszystkimi informacjami, na przykład właśnie zdjęciami akt, zdjęciami czy z miejsca zbrodni, czy z procesu, jest niesamowicie kosztowne. Dlatego, że trzeba posiadać do nich prawa i tak dalej. Jest to niesamowite ryzyko, bo wiadomo, że można zrobić albo książkę na temat po prostu jednej konkretnej sprawy, wtedy wydawca podejmuje potworne ryzyko, czy ludzie zainteresują się tą konkretną sprawą, a więc wtedy jest wiadomo, że trzeba tam zgromadzić jakieś zdjęcia, jakieś materiały do tego. Z drugiej strony, jeżeli robilibyśmy taką książkę pod tytułem kilku czy kilkunastu morderców, taki kompendium, na przykład wszyscy mordercy, którzy lubili pić rumianek, no to jeszcze więcej tych zdjęć trzeba. I to są potworne koszty. Naprawdę, to idzie w $1000. Bo ja to kiedyś sprawdzałam. Więc, a z drugiej strony trochę, ja bym się czuła, i oceniam to oczywiście innych, którzy piszą podobne pozycje, ale ja bym się czuła nieswojo po prostu pisząc książkę na temat właśnie jakiegoś mordercy, czy ja opisuję po prostu, jak on wygląda, jak wygląda jego dom i tak dalej, kiedy każdy na dobrą sprawę może sobie to sprawdzić w Google, jak ten dom wygląda. Więc ja bym wolała, żeby ktoś to zdjęcie przed nosem miał, jak książkę taką czyta. No a tutaj są problemy, już nawet nie mówiąc o tym, że w przypadku praw amerykańskich ktoś zaczynają schody, no trzeba mieć dział prawny, który to wszystko sprawdzi, czy mogę wysunąć jakieś wnioski, czy nikt nie będzie pozwany, no bo tutaj już mówimy o sprawach karnych. To jest duży, duży problem. W amerykańskiej literaturze true crime ma się świetnie, to jest właściwie osobny dział w księgarniach, ale z drugiej strony książki true crime wychodzą na cały świat, więc mają większe prawdopodobieństwo się sprzedać. To oni mogą to ryzyko trochę bardziej, trochę inna jest kalkulacja tego ryzyka. No inne są pieniądze, inne są koszty druku, inne są koszty samej książki.
Tak, ale podczas pani wypowiedzi nasunęło mi się takie pytanie. Czy w Stanach trzeba na wszystko bardzo uważać, bo wszyscy skarżą wszystkich o wszystko?
Nie skarżą wszystkich o wszystko, dlatego że na pewno sądy działają nieco inaczej. Głównie ludzie w Stanach wysyłają sobie pisma od prawnika. I zazwyczaj na pismach od prawnika się kończy. Bo na przykład większość ludzi mówi na przykład ktoś czegoś nie zapłacił, ktoś czegoś nie powiedział, albo ktoś coś tam zrobił. To idzie się do prawnika i prawnik mówi się tam, tutaj, tam. Chimski, on na przykład czegoś tam nie zrobił i adwokat pisze pismo i zazwyczaj się to załatwia ugodą. Bardzo mało ludzi idzie do sądu, a nie wiem, 5%, kiedyś tam czytam jakieś 5-10% tych spraw się kończy w sądzie, bo większość ludzi się boi, bo sprawy w sądzie mogą się ciągnąć, to kosztuje, adwokaci są potwornie drodzy, więc sądzić się tak często to się znowu nie sądzą, bo to jest kosztowne, ale się straszą.
Jak się pani pracowała nad książką? Nie pytam tutaj o technikalia, takie jak na przykład, kiedy znalazła pani czas, żeby ją w ogóle napisać, ale o pani odczucia. Czy podczas pisania książki miała pani jakieś kryzysy?
Kryzysy były takie, dlaczego doba nie ma 48 godzin? Napisało mi się po prostu to było takie bardzo sympatyczne, bo znaczy plan był taki, że to będzie w ogóle 3 razy dłuższe. I nagle zauważyłam, że to kończą mi się strony, bo była informacja od wydawcy, że powiedział, no proszę pani, więcej niż to nie bardzo. Musiałam bardzo dużo skracać. To było takie najciekawsze chyba w tym procesie twórczym. Ale tam było sporo takich właśnie, zastanawiałam się przede wszystkim, jak tam opisać, jak tam wynajmowałam samochód i nie dojechałam, gdzie tam miałam dojechać. No bo to może nie wszystkich obchodzi, ale żeby tam zawrzeć jakby jak najwięcej takich informacji, które się mogą komuś przydać, to po prostu musiałam wracać bardzo boleśnie.
Czyli jest szansa na obrazki 2, bo jak rozumiem, materiał ma pani już zgromadzony albo nawet napisany.
No, to nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do wydawcy.
Książka, z tego co słyszałem i czytałem, spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem w naszym kraju. Także wydawca powinien być zadowolony.
Bardzo się cieszę, jestem wręcz wzruszona i bardzo zaskoczona, bo nie sądziłam, że to się spotka z aż takim pozytywnym odbiorem. No bo wie pan, czasami tak się mówi, jakiś tam youtuber napisał książkę, kogo to będzie tak naprawdę. Natomiast, no jak mówię, no nie mam żadnych, nie podpisałam żadnej umowy, ani nie było jakichś takich wiążących rozmów na ten temat, więc możemy wytrzymać kciuki.
Mój syn, który z racji wieku lepiej orientuje się w internetowych meandrach, zapoznał się z pani książką i powiedział, ojej, to się rzadko zdarza, żeby youtuber napisał dobrą książkę. Jest pani w pozytywnej mniejszości, jeżeli chodzi o internetowych twórców. Co zdecydowało o doborze obrazków przedstawionych w pani książce? Czy pani celem było ukazanie tego, co najbardziej charakterystyczne w Stanach Zjednoczonych, czy też tego, co panią najbardziej zainteresowało lub zaskoczyło?
Myślę, że to też z perspektywy właśnie nawet kryminalnej, że kiedy mówimy czy o sprawach kryminalnych, czy nawet mówimy o amerykańskiej polityce, dla mnie jest też ważne, żeby po prostu pokazać pewien obraz Stanów właśnie z tej perspektywy od środka, jak się tu żyje, jak się tu funkcjonuje i wybrałam te konkretne obrazki, które wydawało mi się najbardziej będą kształtować taki obraz.
A czy planuje pani trasę promocyjną po Polsce?
Wie pan, no niestety na ten moment nie mam na to czasu. Planować mogę, ale niestety na razie jest to w sferze marzeń.
Czy uważa pani, że możliwe jest wydanie obrazków na rynek amerykański?
Wydaje mi się, że chyba, ponieważ jest tam dużo informacji, typu na przykład, nie wiem, jak załatwić sobie wizytę u lekarza, albo jak wynająć samochód. Nie wiem, czy to byłoby być bardzo ciekawe dla amerykańskiego czytelnika. Być może byłoby to ciekawe dla migranta, który tam jest i który na dobrą sprawę jeszcze nie wszedł we wszystkie, nie dowiedział się wszystkich interesujących sztuczek. Ale czy sami Amerykanie byliby zainteresowani taką lekturą? To jest bardzo ciekawe pytanie. To jest znowu pytanie do wydawcy.
Ale czy rozmawiałaby pani z wydawcą polskim, czy szukała wydawcy amerykańskiego?
Polski wydawca ma prawo do dysponowania tekstem i do tłumaczeń, więc to musiałoby być jego decyzja. Polski wydawca decyduje, czy kiedy będzie e-book, kiedy będzie audiobook i tak dalej, i tak dalej. On decyduje, tym, ja mogę tylko sugerować i prosić, i dzwonić.
W swojej działalności na YouTubie jest pani osobą skrytą, chroniącą swoją prywatność. Tymczasem książka jest po części autobiograficzna i odsłania pewne tajemnice z pani życia. Z czego to wynika? Czy była to zamierzona konwencja?
Ja wiem, czy odsłania jakieś wielkie tajemnice. Mi się wydaje, że po prostu nie mówię o pewnych rzeczach, jeżeli chodzi o swoje życie prywatne, dlatego że życie prywatne ma do siebie to, że się potrafi bardzo szybko zmieniać. Więc na dobrą sprawę, poza tym jakby włączeni w moje życie prywatne są też inni ludzie, którzy zazwyczaj mają ochotę być obgadywani na przykład na YouTubie. Natomiast tutaj to były takie opowiastki, które jakby bez problemu mogłam tym opowiedzieć. Osoby włączone tam i cytowane wiedziały, że będą cytowane. I wiedziały, które momenty będą cytowane. upewniłam się 3 razy. Bo to nawet nie chodzi tylko o moją prywatność, tylko o prywatność wszystkich innych dookoła mnie.
Z jakimi reakcjami czytelników spotkała się pani po publikacji? Czy w ogóle ma pani jakieś takie informacje zwrotne? Bo książka jest świeżutka. Można by rzec, że jeszcze ciepła.
Nie spotkałam się za bardzo z jakimiś negatywnymi recenzjami, no ale z drugiej strony prawdopodobnie mało kto do autora chce napisać pod tytułem nie podobało mi się, beznadzieja. Więc z drugiej strony wcale się trochę, znaczy ciężko się dziwić, że tych jakichś super negatywnych reakcji nie miałam. A widziałam bardzo pozytywne, że się podobało, że się ludzie tam chichotali, czytając. Co jest bardzo ważne, no bo co jest ważniejsze w życiu niż odrobina uśmiechu na co dzień, jak się jedzie tramwajem do pracy. Pamiętam jeszcze takie czasy, jak się jeździło tramwajem do pracy. Dawno tego nie robiłam, bo nie mamy tu tramwajów. I w ogóle komunikacji miejskiej za bardzo.
Nie wiem, jak wygląda internet w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce potrafi spłynąć hejtem, naprawdę. Naprawdę bywa czasem bardzo niesympatycznie. Ludzie potrafią napisać do autora parę przykrych słów. Ale czy zaskoczyła pani popularność, z jaką spotkała się pani książka? I czy spodziewała się pani tego?
Na pewno byłam zaskoczona, to znaczy byłam zaskoczona pozytywnie. I myślę, że wszystkie osoby, które włączyły się w publikację, też były zaskoczone pozytywnie. I to jest bardzo sympatyczne. Natomiast jeżeli chodzi o to, że dzięki potrafi spłynąć hejtem strasznie. No bo jest różnica pomiędzy na przykład krytyką, którym nie powiedziałaś tego, źle to ujęłaś, czy na przykład popełniłaś jakiś błąd, jakiś tego typu uwagi. Zwracam na to uwagę i mówię, no dobra, jeżeli tak, to jakby po grzebie przepraszam i staram się uzupełnić wiedzę. Oczywiście trudno uzupełnić jakąkolwiek wiedzę w podcaście, który jest nagrany, opublikowany i stoi na YouTubie 7 lat. Ale jeżeli jest taki podcast, to tutaj na przykład nie podobają mi się twoje brwi, no to co ja mogę zrobić? No nic nie mogę zrobić. Ja z tym hejtem musiałam się trochę... A na pewno na samym początku to było takie no przykre, no wiadomo, że czytało takie jakieś komentarze, to było przykre. Ale później człowiek się uzbroił w grubszą skórę. I już mu to, już tak powiem, nie robi tego rodzaju jakieś komentarze, które są przykre dla samego faktu, żeby tobie było przykre. Natomiast no jeżeli chodzi o książkę, no to po prostu no jeszcze na YouTubie komentarzy nie było, ale na YouTubie jeszcze nie zdążyłam nic powiedzieć. To tam zdążyłam tylko post puścić taki informacyjny. No ale niedługo mam nadzieję, że jak wrócę do nagrywania podcastów, to wtedy po prostu trochę o tej książce poopowiadam właśnie na YouTubie. No i wtedy zobaczymy, jakie będą reakcje. No rzeczywiście może o pan rację, wtedy może będą bardzo krytyczne lub złośliwe. Na razie ich nie ma. Na razie są na mojej grupie, czy na fanpage'u, czy gdzieś tam w mailach i one są raczej pozytywne. Bardzo pozytywne nawet. Aż jestem urzeczona.
A teraz zapraszam na krótki przerywnik muzyczny. Przed nami Village People, YMCA. Zapraszam.
Town. There's no need to be unhappy.
witam po przerwie. Ja nazywam się Michał Barton i przypominam, że słuchacie konkretnych rozmów o książce. Pisała Pani o popularności broni palnej w Stanach Zjednoczonych. A jak jest z przestępczością? Czy jest ona odczuwalna na co dzień? Czy jakieś miejsca wydały się Pani szczególnie niebezpieczne, poza opisywanym sklepem z alkoholem i motelem?
Znaczy, są w momencie, kiedy się tu mieszka, to wie się nawet na wpół instynktownie, które miejsca są bardziej niebezpieczne i mniej niebezpieczne. I pamiętałam się w tych niebezpiecznych także. I jak widać, żyje. Więc to też nie jest tak, że jak się tam pójdzie, to ma się 100% gwarancję, że się już nie wyjedzie. Natomiast przestępczość jest, mi się wydaje, że to też wynika z nierówności ekonomicznej, z biedy, z różnych takich elementów. Pewno jest dużo miejsc, które są absolutnie bezpieczne i tam nie ma obawy. Czy obawa niby zawsze istnieje, no bo zawsze można nam spaść cebulka na głowę, tak? Zawsze jest jakaś możliwość, że będzie niebezpiecznie. Przestępczość jest, no bo jest broń w społeczeństwie, tak? Jest tej broni tak dużo, że pora szansa, że ona wpadnie w końcu komuś w nieodpowiednie ręce. I ona wpada w nieodpowiednie ręce stosunkowo regularnie. Natomiast to też nie jest tak, że te strzelaniny są 24 godziny na dobę w każdym miejscu. Może i są 24 godziny na dobę, ale nie w każdym miejscu. Z drugiej strony, no też nie wszędzie, tak? Wszyscy mówią, na przykład Los Angeles jest takim straszliwym miastem, że po prostu tu się cały czas zabijają i niesamowite jakieś gangi biegają po ulicach, ale z drugiej strony pamiętajmy, że w Los Angeles mieszkają też jakieś celebryci, jakieś gwiazdy filmowe i tak dalej, więc no przecież wszyscy nie mieszkają na kupie i też wszyscy na dobrą sprawę nie męczą się z tym tematem. Mieszkają sobie, jest miło, sympatycznie i nic się nie strzela.
Czy przez te lata, które mieszka Pani w Stanach Zjednoczonych, odczuwa Pani, że zmieniła się sytuacja ekonomiczna ludzi tam żyjących?
Tak, na pewno. Jest na pewno amerykańskie społeczeństwo, no nie mogę powiedzieć, że biednieje, tak? W perspektywie tyle, ile można nabyć, życie może pozwolić sobie pewnego rodzaju dobra materialne, którymi ludzie w innych krajach, no nawet mogą je sobie co najwyżej narysować. Typu na przykład nowy samochód albo dwa w rodzinie, średnio zarabiającej. Natomiast Amerykanie po prostu obudzili się, przynajmniej to nowe pokolenie, z takim gorzkim zrozumieniem sytuacji, że być może nigdy nie będą posiadać nieruchomości tego białego domu, raczej tego domu z białym płotkiem i tak dalej, i tak dalej. Że to już zaczyna być poza możliwościami. Zaczyna to się robić, powiedziałabym, bardzo europejsko w tej kwestii. Więc, że jest trudno o tego spełnienie tego rodzaju marzeń, że będziemy mieć wielką farmę, że będziemy mieć domek, że będziemy, nie wiem, dwa samochody i jeszcze łódkę i to wszystko z takiej podstawowej, zwykłej pracy. To już się skończyło dawno. I widać, ile osób dorabia, żeby zapłacić czynsz. A to były rzeczy, które na dobrą sprawę nie były aż tak trudne. Można było bez problemu po prostu coś wynająć. Zaczyna to być problem. Nie on znaczy, że wszystkim się źle wiedzie i to nie znaczy, że nikt nie będzie tych marzeń w stanie spełnić, bo to mówmy się, zawsze są jakieś jednostki, ale to nie jest tak, jak było, że można było po prostu mieć jedną pracę, to już się dawno skończyło i już nie wróci.
W Pani podcastach często pojawia się opis Florydy, która wydaje się miejscem wyjątkowym, chociażby pod względem fantazji tamtejszych przestępców. W książce ten motyw się nie pojawił. Ale czy dziś mogłaby Pani pokusić się o próbę diagnozy tego stanu? Czy faktycznie jest w nim coś specyficznego?
Floryda jest takim miejscem, gdzie to trochę takie, że nie bierz wtedy, ale to jest takie coś, że po prostu jest takie może myślenie, że nie wyszło mi, muszę zacząć wszystko od początku, jadę na Florydę. I sporo przyjeżdża tam ludzi, która nie przyjeżdża, przyjeżdżają sami. Zaczynają tam wszystko od samego startu. Nie mają tam żadnych korzeni, nie mają żadnych znajomości. I tak kiedyś nawet czytałam, że to jest właśnie powód tych problemów, że czasami się gubią w życiu i robią dziwne rzeczy. Do tego wszystkiego ten upał, huragany i wszystko inne. I aligatory. Floryda jest bardzo, bardzo dziwnym stanem. Jest bardzo dziwne wrażenie, jak się tam mieszka, bo tam każdy dzień wygląda dokładnie tak samo. Jest taka sama pogoda. No, chyba, że jest huragan.
wrażenie, że się przeżywa dzień świstaka praktycznie, bo cały czas jest sen. Każdy dzień jest dokładnie tak sam. Taki sam. A jeżeli każdy dzień jest dokładnie taki sam, to po co się śpieszyć? Wszyscy żyją w takiej zupie czasowej. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu to też wpływa na jakieś różne głupie pomysły. Ten czas tam płynie zupełnie inaczej.
Może to też przyciąga emerytów na Florydę.
Emerytów przyciągnął na Florydę trochę tak, że dawno, dawno temu, powiedzmy kilkadziesiąt lat temu, na Florydzie była... Floryda była bardzo tania, teraz już nie jest. Ale kiedyś była bardzo, bardzo tania i tam osoby z dużych miast, szczególnie z Nowego Jorku, były kuszone tym, żeby sobie tam kupić mieszkanie. I ona była po prostu bardzo tania. W sensie można było je sobie tam kupić, taką wizję, że jak przestaniemy pracować, chodzić do pracy, to my na przykład możemy sobie tam spędzić emeryturę. I ludzie sobie tam pokupowali te mieszkania w latach, nie wiem, 70., 80., których tam, bo tam nie były duże pieniądze. No i w pewnym momencie, jak zakończyli swoją karierę zawodową, albo chcieli wynieść się ze zgiełku miasta, przyjemną starość, bo tam jest fajny klimat dla niektórych. Znaczy, może jak się ma astmę na przykład, to niekoniecznie, bo to mimo wszystko bagna i tam jest wilgotno. Ale na przykład moja mama sobie bardzo chwaliła Florydę. I po prostu ci ludzie zaczęli tam później zjeżdżać. Więc tam jest bardzo dużo emerytów. Ale to było trochę zaplanowane, że tak powiem. Bo tak były pod tym kątem wysprzedawane właśnie nieruchomości.
Nie będziemy zajmować się polityką, choć w chwili obecnej niewątpliwie to gorący temat w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym jednak spytać panią o drogi dotarcia polityków do przeciętnego obywatela. Jak prowadzone są kampanie wyborcze w USA? Wiemy, że nie wszyscy Amerykanie biorą udział w wyborach. Czy kandydaci podejmują jakieś próby poszerzenia kręgu wyborców? A jeśli tak, to jakie?
To jest pytanie, na które właściwie wydawałoby się, że wypadałoby napisać osobną książkę, żeby na nie odpowiedzieć. Na pewno to nawet nie chodzi, żeby dotrzeć do wszystkich wyborców, tylko żeby dotrzeć do niezdecydowanych wyborców lub takich, którzy siedzą krakiem na płocie. Ponieważ są tacy, którzy głosują konkretnie na jedną partię wielu, wielu lat i nie zamierzają zmienić. I jest ich całkiem sporo. Zasadnicza większość. Okopie sobie tam siedzi i nie będzie zmieniać. Jest jakaś taka mała grupa, która mówi, że zadecyduje o wszystkim, tak naprawdę, którą trzeba przekonać. Mówi sobie, a może dzisiaj demokraci, a może jutro republikanie, a w sumie nie wiem. I o tą grupę najbardziej się politycy biją, szczerze mówiąc. No bo tych swoich zatwardziałych wyborców, no to nie ma co przekonywać, już są przekonani przez koniec pieśni. Jeżeli chodzi o te wszystkie kampanie, no to są jakieś debaty, telewizja jest naprawdę, coraz mniej ludzi ją ogląda. Co jakiś czas wieszczą, że już jest koniec i już nie będzie tej telewizji. Znaczy jeszcze są osoby przyzwyczajone do telewizji kablowej, to ją jeszcze mają, ale jakby ja znam coraz mniej ludzi, którą tę telewizję w ogóle taką na żywo, tak? W ogóle posiadają w domu. Więc ona traci na, po prostu jeżeli chodzi o odbiorców. Natomiast no, na pewno starają się to robić z różnego rodzaju social media, jakieś TikToki, Instagramy i tak dalej. SMS-ami potrafią. Są ulotki. Starają się jak mogą, ale z jednej strony ta polityka jest wszechobecna, ale z drugiej jest łatwiej się chyba trochę od niej odciąć, jak się bardzo chce. Znaczy tak w ogóle odciąć to też się tak nie da zupełnie, ale jakby tak, żeby po prostu żyć, żeby tak dochodziły do nas takie informacje, co się działo w kongresie, co się działo w senacie, kto się z kim pokłócił i komu jakaś komisja nie wyszła, to powiem, bo to jest o wiele łatwiej po prostu odciąć się od tego niż w Polsce.
W swojej książce opisała pani funkcjonowanie polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych. A ja chciałbym podejść do tematu nieco szerzej. Jak dziś wygląda emigracja w USA? Czy są jakieś dominujące nacje emigrantów? Czy na tym polu Ameryka styka się z jakimiś nowymi problemami? Czy zauważyła pani jakąś różnicę po zniesieniu wiz dla Polaków?
Zresztą od końca. Wizy dla Polaków nie zostały zniesione, tylko po prostu jest sytuacja to taka, że jest ESTA, która jest też rodzajem wizy, tylko zamiast dostać ją na lotnisku, pójść do ambasady, dostanie promesy wizowej, co nie było wizą, tylko promesą wizową wtedy, to było wcześniej, tak? Trzeba było pójść do ambasady, zapłacić pieniążka, później poznać się, chce lecieć i tam wbijali coś tam w paszport. To już nie była wiza, tylko to była pozwolenie na zajęcie miejsca w samolocie, czy tam w innym środku transportu, przelecenie się do Stanów, podejście do okienka na granicy w Stanach i wiedzenie, ja chcę tu wejść, i wtedy przywijali wizę. I to była promesa wizowa. I teraz na dowodzenie już nie musimy robić tego w ambasadzie, tylko tyle. Już nie ma takich strasznych kolejek, nie trzeba się tak strasznie męczyć, żeby te Stany odwiedzić. Ale dalej tylko odwiedzić. Na pewno jeżeli chodzi o migrację z drugiej strony, to wydaje mi się, że Europa ogólnie to do Stanów bardzo mało ciągnie. Mało Europejczyków przyjeżdża, no bo wiadomo, koszty życia, koszty opieki zdrowotnej, sieci socjalnej. Wszyscy tutaj musimy liczyć na siebie. I natomiast na pewno jest sporo ludzi cały czas z Meksyku, z Ameryki Południowej przyjeżdża. Jest sporo ludzi z Indii, bardzo utalentowanych. Przyjeżdża sporo ludzi z Azji. Jak wygląda nielegalna imigracja i jak dużym problemem są nielegalni imigranci. To znaczy, oni zawsze byli, zawsze będą, szczerze mówiąc. Natomiast, no, ja sobie nawet nie wyobrażam, jak można być nielegalnym imigrantem w tym momencie, kiedy wszystko jest komputeryzowane, kiedy wszędzie są pobierane odciski palców, ale teraz to już bardzo trudno bez logicznych papierów emigracyjnych udowadniających, że się ma prawo być w Stanach i zarabiać się ani konta bankowego, nie wynajmie się mieszkania, po prostu bez jakiejś niesamowitej kombinatoryki, znalezienia jakiegoś słupa. Wydaje mi się, że nielegalnym imigrantom jest coraz ciężej, natomiast nie polecam w każdym razie nielegalnej imigracji. To nie jest dobry pomysł. Nigdy nie był dobry, a teraz już nigdy nie jest.
Pani losów opisanych w książce możemy się domyślić, że raczej nie planuje Pani powrotu do Polski na stałe. Czy jednak myślała Pani o miejscu, w którym chciałaby Pani osiąść chociażby na emeryturze? Czy też może pasuje Pani taki tryb nomadyczny?
Znaczy ja to tak bardziej zachodnie wybrzeże, więc jakby tutaj jestem wielkim fanem zachodniego wybrzeża. Bardzo się dobrze czułam w Seattle, w Portland, czyli Pacific Northwest. Jeżeli chodzi o emeryturę, no to jeszcze trochę czasu mi zostało do tej emerytury. Przyjechanie do Europy to byłaby kolejna imigracja. Zawsze trochę taki szok, nawet kulturowy dla mnie przyjeżdżam. Bardzo rzadko przyjeżdżam, bo zazwyczaj brakuje czasu.
Ale zastanawiała się Pani, czy kiedykolwiek wróci?
Kiedykolwiek wrócę? No to jest dobre pytanie. Jakby nigdy, ja już nauczyłam, żeby nigdy nie mówić nigdy, bo nigdy nie wiadomo.
Wróćmy na moment do podcastu, do True Crime. Czy jest jakaś zbrodnia, która cały czas Panią frapuje, która nieustannie siedzi Pani w głowie?
Wie Pan co, no ja trochę tak nie działam. To znaczy, jak mi jakaś taka zbrodnia frapuje, że nie mogę przestać o niej myśleć, to szukam i nagrywam o niej podcast. Jak już nagram ten podcast, jakby trochę ze mnie schodzi. Nie mówię, że w ogóle się do niej myślami nie wracam, ale to jakby gdzieś tam wkładam tu szufladkę u siebie w mózgu, tytułem zrobiłam wszystko, co mogłam, dowiedziałam się wszystkiego, co mogłam. I po prostu mogę pójść dalej, mogę się zainteresować jakąś inną sprawą. Jest mnóstwo spraw, jest kilka spraw, które mam na wokandzie, mam nadzieję, że je w końcu skończę i nagram, które mnie frapują i jeszcze mnie kują i cały czas sobie o nich myślę, ale to są te sprawy, których jeszcze nie nagrałam. Jak je nagram, to pewnie mnie przestaną dziobać. To tak działa u mnie. Nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę.
Bardzo dobrze. Od razu przypomina mi się sprawa Koresza i Waco, która miała być cyklem, a skończyło się tylko na jednym odcinku.
Skończyło się cyklem, tak, dlatego że to też była sytuacja taka, że nagle się okazało, że tam jest dużo materiału wideo, chciałam to skończyć, a później ciągnęło mnie coś innego. Mówię zupełnie szczerze. To tak jakbyśmy rozmawiali, pytał się Pan o, jeżeli chodzi o oczekiwania moich słuchaczy, to być może oczekiwania są takie, żebym ja to w końcu skończyła, ale moje oczekiwania są takie, to mnie teraz nie gryzie, fascynuje mnie to i to i chcę zrobić to, co mnie fascynuje, bo wtedy po prostu wkładam w to 120% serca i uwagi i wydaje mi się, że wtedy to fajnie wychodzi. A mi się wydaje, że właśnie każdy by wyczuł, jakbym to zrobiła, Boże, no dobra, trzeba skończyć, to skończę, nie? A to nie o to chodzi. Specjalnie zdrowe podejście, ale ja tak inaczej nie funkcjonuję. Ja po prostu raczej robię wszystko z pasji. Powinnam pójść do terapeuty, ale nie chodzę.
Chyba chodzenie do terapeuty w Stanach jest dość popularne i powszechne.
Tak, no jest popularne. Jest popularne, tak. Wysyłamy jakiś czas na terapeuty, tak. Znaczy nie to, że ja w ogóle nigdy nie byłam i tak dalej, ale jakby to bardzo głupi żartem oczywiście. Więc ja tylko, że powinnam po prostu przegadać ten problem, że ja muszę się czymś straszliwie zainteresować, że to zrobię. Jestem taka zadowolona, że zrobiłam i mogę pójść dalej.
Jako osoba czekająca na dalszy ciąg koresza jestem zadowolony z tej odpowiedzi i czekam spokojnie.
Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Kiedyś to skończę, obiecuję. Ale też jeżeli z koreszem, to była kwestia taka, że ja po prostu jakby jak zaczęłam tego koresza, mówię, to jest super sobie taki fajny cykl i zrobiłam ten pierwszy odcinek i myślę sobie, dobra, to do drugiego, bo tam drugi miał być właśnie o tym życiu w tej sekcji, a trzeci po prostu o tym oblężeniu słynnym Waco, o którym teraz tutaj rzucamy takie spoilery niesamowite, jeżeli ktoś nie zna sprawy Waco. Ja zaczęłam czytać książki, po prostu wszystkie. I okazało się, że tych książek i dokumentów, co ktokolwiek tam, nie wiem, przynosił pączki tam do tej sekty, czy ktokolwiek tam kiedyś wbił gwoździa w ścianie, każdy napisał książkę. Więc to też jest mi problem, że chcę się przekopać przez wszystko. Tak, że jak się tak wejdzie, to nie można skończyć. A ja nie mogę przeczytać tylko jednej, żeby nagrać. Ja muszę pisać wszystko.
No właśnie. Mam takie pytanie a propos czytelnictwa. Pani ulubiona książka?
Powiem szczerze, że to ciężkie jest pytanie. Książka, która na pewno gdzieś tam obudziła moją pasję do czytania, to był Władca Pierścieni, Tolkiena. Ja się w ogóle bardzo długo fantastyką zajmowałam, strasznie długo. I czytałam wszystko. I to było bardzo wczesne dzieciństwie, za wczesne nawet, no szczerze. Bo tam gdzieś czytały Kubusia Puchatka, mam 10 lat, a ja czytałam Władcę Pierścieni. To nie jest normalne. To powinno być wręcz karalne. Ona ma specjalne miejsce w moim serduszku. Natomiast jeżeli chodzi o... To tak ciężko powiedzieć ulubiona książka, bo ja po prostu ich za dużo pożeram. W sensie dużo ich konsumuję. I są takie, które pamiętam, gdzieś tam zwracam na nie uwagę. Są takie, które przeczytam w momencie, kiedy jestem na ostatniej stronie, to już właściwie ona wychodzi mi gdzieś z głowy. Bardzo dużo czytam też biografii, bardzo dużo czytam literatury faktu, jak się może pan domyśleć. Kryminały może tak nie do końca, bo jeżeli tak czytamy kryminały, to często tak dużo, ale literaturę faktu, bo tak, jak kogoś zawił, to sobie czytam to, jak naprawdę zabił. Natomiast czytałam sporo fantastyki science fiction i tego czytam tak hurtowo, że ciężko mi powiedzieć. Ale Władca Pierścieni to będzie taki zawsze takie specjalne miejsce w moim serduszku. Pisałam nawet z tego magisterkę i z Wiedźmina.
A czy jest jakaś książka, o której mogłaby pani powiedzieć, że zmieniła pani życie bądź światopogląd?
Wchodzimy w takie moje polonistyczne, Andrzej. Na pewno, jeżeli chodzi o takie literaturę, to na pewno dla mnie wielkim odkryciem był Joseph Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, czy Potęga mitu. I to na pewno zmieniło moje podejście, jeżeli chodzi o czytanie i patrzenie na historię jako takie.
I ostatnie pytanie na koniec. Jakie trzy książki zabrałaby pani ze sobą na bezludną wyspę? Może pani zabrać tylko trzy.
Ojej. No nie wiem, pewnie jakiś przewodnik, jak sobie dawać radę na bezludnej wyspie? To byłoby całkiem sympatyczne. Chętnie sobie czegoś bym się pouczyła. Może bym sobie wzięła, nie wiem, jakiś... Może jakiegoś języka bym się nauczyła, miałbym tyle czasu. Bardziej chyba bym na taką bezludną wyspę zebrała zeżyć i ten. I jakiś ołówek, żeby sobie popisać. Kindle bym wzięła, tylko nie wiem, gdzie bym go ładowała na przykład. Może bym zrobiła jakąś baterię z konektu, nie wiem, ze skorupy żółwia i ze starej sosy.
Zadaję to pytanie każdemu mojemu rozmówcy. Jest pani pierwszą osobą, która zabrałaby ze sobą na bezludną wyspę książkę do survivalu.
O, naprawdę?
Naprawdę. I drugą, która zabrałaby ze sobą notatnik, żeby napisać własną książkę.
Może bym sobie wzięła, nie wiem, coś, co mnie bawi niezmiernie. Na przykład niższe Małgorzatę. Bawi mnie ta książka niezmiernie do dzisiaj dnia.
Wyczerpałem już cały asortyment pytań, które przygotowałem dla pani na dzisiejszy wieczór. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę, było mi bardzo miło. Cieszę się, że poświęciła mi pani swój czas.
Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie panią Katarzynę Skobyłki.
Żegnamy się z Jaśmin, ale to jeszcze nie koniec programu. Przed państwem szybki monolog o książce przedstawia Marcin Sobalski.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o książce Czyka Kaczama Przeprawa. Książka została wydana przez wydawnictwo Skarpa Warszawska w tłumaczeniu lubionego przeze mnie skądinąd Roberta J. Schmidta. Czek Ketchum jest znany z bardzo krwawych, niemal sadystycznych i jednocześnie mocno wstrząsających psychicznie horrorów. Przez wiele lat omijałem go szerokim łukiem, sądząc, że jest dla mnie zbyt brutalny. Przemogłem się parę lat temu i sięgnąłem po Dziewczynę z sąsiedztwa. Przede wszystkim dlatego, że książka ta powstała na motywach znanej mi, koszmarnej i jednocześnie prawdziwej historii. Wiecie co, zaskoczyłem się pozytywnie. To znaczy wszystko, co o nim powiedziałem przed chwilą, było prawdziwe. To krwawa, sadystyczna opowieść, która wstrząsnęła mną do głębi. Ale jednocześnie to wszystko nie było robione bez celu. Ketchum pisał o przesuwaniu granicy zła, o zachowaniu stadnym, o odnajdywaniu siły w sobie, by się przeciwstawić ludziom, którym się ufa i których się zna. Obiecałem sobie po tamtej lekturze, że kiedyś przy nadarzającej się okazji sięgnę jeszcze raz po Ketchuma. Z tym, że nie chciałem nawet spojrzeć w kierunku cyklu kanibalistycznego, tego typu ochystwa odrzucają mnie nawet od Hannibala Lectera. Okazja, by wrócić do Jacka Ketchuma, nadarzyła się całkiem niedawno. Skarpa Warszawska wydała w lutym tego roku książkę tego autora, na Zachodzie opublikowaną już w 2003 roku. Akcja tej powieści rozgrywała się w 1848 roku na pograniczu Teksasu i Meksyku. A więc mamy horror i western w jednym, plus jest to książka autora, którego proza już raz mi się spodobała. Przeprawa wylądowała więc na mojej wirtualnej półce. I już pierwsze zaskoczenie in minus. Przeprawa nie jest powieścią. To jest nowella o długości 95 stron, wraz ze stronami redakcyjnymi i przypisami. Ten pierwszy zarzut prowadzi do kolejnych. Fabuła jest nieskomplikowana i pędzi prosto do kulminacji obrzydlist. Można to streścić w ten sposób. Główny bohater, reporter Marion T. Bell, poznaje rewolwerowca i wraz z nim i jego towarzyszem udają się samotrzeć, zapolować na Mustang. Po drodze odnajdują zmaltretowane dziewczyny, które opowiadają im o haciendzie po drugiej stronie granicy, gdzie są przetrzymywane, torturowane i sprzedawane w niewolę inne kobiety. Dziewczyny proszą o ratunek dla tychże kobiet. Jako że nasi bohaterowie są weteranami ledwo zakończonej wojny meksykańskiej, po wahaniach i dwóch epizodycznych wydarzeniach decydują się przekroczyć granicę i udać się do owej haciendy, gdzie dochodzi do konfrontacji. Koniec książki. Jeszcze dwie ważne kwestie. Pierwsza. Przeprawa w formie jest bardzo podobna do Dziewczyny z sąsiedztwa. Narracja jest pierwszoosobowa, z punktu widzenia bohatera, który jawi się najbardziej niewinnie ze wszystkich, którzy pojawiają się w tej historii. Jego oczami śledzimy wydarzenia, które zmierzają w kierunku Festiwalu Okropności. Podobnie jak w Dziewczynie z sąsiedztwa, bohater jest aktywnym, choć niechętnym uczestnikiem. W moich oczach ukazywało to przeprawę jako gorszą wersję wyżej wspomnianej Dziewczyny z sąsiedztwa, tyle że umieszczoną w westernowym sosie. Druga rzecz, która jest dla mnie ważniejsza i sprawia, że moja ocena książki Ketchuma nie jest aż tak niska, jak być powinna, przeprawa łączy się tematem i tytułem z książką Cormaca McCarthy'ego. Tam też bohater przekracza granicę między USA i Meksykiem, jednocześnie przekracza granicę innego, symbolicznego rodzaju. U Ketchuma jest podobnie. Tytułowa przyprawa nie jest w polskim tłumaczeniu zaakcentowana w żaden sposób. Nie mamy do końca wiedzy, czym ona jest. Mi kojarzy się z boską komedią Dantego, z wędrówką do czeluści piekielnych, gdzie zamiast Beatrycze bohaterom towarzyszy meksykańska uciekinierka Elena. Daje to całej tej historii drugie dno. Niemniej, po lekturze spodziewałem się czegoś więcej. Było tu dużo, jak na mój gust, zbyt obrazowej brutalności, skoncentrowanej na torturowaniu młodych dziewcząt, trochę strzelania, ale jednak historia prowadziła prosto od punktu A do Z, bez mandrowania i żadnych niuansów. Gdybym nie nastawił się na powieść, tylko na opowiadanie, to jej ocena byłaby może wyższa. Książkę oceniam na 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękujemy Marcinowi, a przed Państwem znowu ja, czyli Michał Barton. Przedstawię Państwu mój subiektywny monolog o książce. Zapraszam. Książka, którą chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować, była bestsellerem we Francji i jest jednym z najbardziej znanych esejów dotyczących krytyki literackiej, a w szczególności tak zwanego krytycyzmu interwencyjnego. Brzmi to poważnie, prawda? Powinno tak brzmieć, bowiem jest to niezwykle poważna książka naukowa, której powagi nie zmniejsza nawet tytuł. Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało? Lektura obowiązkowa, zwłaszcza kiedy prowadzi się programy radiowe o książkach. Zanim jednak przejdę do omówienia zawartości książki, chciałbym kilka zdań poświęcić jej autorowi, Pierre'owi Boyardowi. Jest on przede wszystkim francuskim akademikiem, profesorem literatury na jednym z paryskich uniwersytetów. Jest także praktykującym psychoanalitykiem, co już samo w sobie czyni go postacią wyjątkową. Unikatowa jest także jego twórczość. Z jednej strony silnie powiązana z warsztatem literaturoznawczym, zaś z drugiej przewrotna i prowokacyjna. W swoim dorobku Boyard ma na przykład eseje udowadniające błędy fabularne Agacie Christie czy Arturowi Conan Doyle'owi. Ten ostatni nosi tytuł Sherlock Holmes się mylił. tym samym nurcie jest także utrzymana, prezentowana książka. Przynajmniej tak można by sądzić po samym tytule. Nawiasem mówiąc, to właśnie on skłonił mnie do sięgnięcia po tę lekturę. Spodziewałem się lekkiej książki o absurdalno-ironicznym zabarwieniu. Ot coś na wieczorne rozluźnienie. Jakże jednak było moje zaskoczenie, gdy okazało się, że trzymam w ręku precyzyjnie zaplanowany esej naukowy, fachowy, pełen literackich odniesień i rozważań teoretycznych. Autor już na wstępie roztacza przed czytelnikiem dość karkołomną teorię nieczytania. Dowodzi bowiem, że nieczytanie książek może się odbywać na różnych poziomach. Można książkę przekartkować, znać ze słyszenia, czytać streszczenie, albo mieć po prostu szeroką wiedzę kontekstową na tematy w niej poruszane. Każda z tych form ma swoje zalety i jest według autora punktem wyjścia do dyskusji o książce. Boyard dowodzi, że nieczytanie jest praktyką częściej stosowaną niż czytanie, szczególnie w środowisku akademickim. Następnie przytacza wiele przykładów literackich na potwierdzenie popularności tej praktyki. Począwszy od Człowieka bez właściwości Roberta Musila po publicystykę Oscara Wilde'a. W analizowanych książkach tropi różne warianty nieczytania oraz argumenty przemawiające za jego własną tezą. Czy argumenty te są przekonujące? Różnie. W zasadzie teoria i rozważania są logicznie bez zarzutu. Jednak czytelnika, czyli mnie, gryzie ewidentny brak harmonii. Jak bowiem można udowodnić, że nie warto czytać książek na podstawie przeczytanych książek? Oczywiście upraszczam tematykę poruszaną przez Boyarda, bo w gruncie rzeczy, bez wstępu mającego uwiarygodnić poruszane problemy, książka ta byłaby zwykłą analizą literacką utworu, których bohaterowie nie czytają. Dość ciekawą, nieco wyzywającą, ale jednak zwykłą. Umiejscowienie analizy w kontekście teorii nieczytania nieco zmienia odbiór książki, ale rodzi właśnie ów zgrzyt. W gustach Francuzów przeradza się on niemal automatycznie w reakcję humorystyczną, czego dowodzi popularność książki w kraju nad Loarą. Czy jednak samo założenie ironii wystarcza? Wydaje się, że jednak nie, bo w sumie nie znajduje ono żadnego potwierdzenia w tekście. A szkoda, bo gdyby ta książka była choć trochę zabawna, przyjemniej by się ją czytało. Tymczasem skuszony postmodernistycznym tytułem czytelnik, czyli ja, męczy się, tkwiąc w mniej lub bardziej nieprzyjemnym naukowym bełkocie. Książka została wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy w jakże prestiżowej serii Biblioteka Myśli Współczesnej i być może właśnie dlatego nie jest przeznaczona dla każdego. Przyjemność w lekturze odnajdą przede wszystkim amatorzy teorii humanistycznych i literaturoznawcy. Kiedy najdzie człowieka myśl o sięgnięciu po książkę naukową, lepiej najpierw ją sprawdzić. Większość recenzentów, pisząc o eseju Boyarda, parafrazowało na różne sposoby sformułowanie "książka świetna, nie czytałem". Ja mogę więc dodać od siebie jedynie tyle. Niestety, przeczytałem. A na zakończenie dzisiejszej audycji, jakże oczekiwany przez liczne grono fanów, kącik poezji śpiewanej. Miejmy nadzieję, że jutro nadejdzie. Pozdrawiam i dobranoc.